Dzień dobry Państwu. Jest godzina 10:30 i zaczynamy naszą dzisiejszą telekonferencję. Ja nazywam się Agnieszka Dobrzycka i odpowiadam za relacje inwestorskie w Santander Bank Polska. Chciałabym wszystkich Państwa bardzo serdecznie przywitać na prezentacji wyników grupy Santander Bank Polska, wyników wstępnych za rok 2024. Dzisiejszą prezentację poprowadzą pan prezes Michał Gajewski, pan Maciej Reluga, CFO Santander Bank Polska, pan Wojciech Skalski, odpowiedzialny za pion rachunkowości i kontroli finansowej. Zanim rozpoczniemy prezentację, chciałabym przypomnieć Państwu, że przez cały czas jej trwania mogą Państwo zadawać pytania poprzez link w internecie, a także wysyłając te pytania do mnie mailem. Prezentacja, którą dzisiaj będziemy omawiać, jest dostępna na stronie www.relacjeinwestorskich Santander Bank Polska. A teraz zaczynajmy. Panie prezesie, oddaję panu głos.
Dzień dobry Państwu. Witam na podsumowaniu niezaudytowanych wyników po czterech kwartałach 2024 roku. Chciałbym od razu podkreślić, że są to dane wstępne, a pełen zaudytowany raport za 2024 rok opublikujemy 25 lutego. To był pierwszy rok realizacji naszej nowej strategii. W każdym z trzech filarów, i tutaj przypomnę, total doświadczenie, total digitalizacja i total odpowiedzialność, pracujemy nad realizacją działań, które mają umocnić naszą pozycję rynkową i naszą markę. Będziemy kontynuować wspieranie naszych klientów w ich codziennym rozwoju, dbać o interesariuszy, naszych pracowników, no i oczywiście z ogromną uwagą dla budowania wartości dla naszych akcjonariuszy. Przechodząc do wyników za ubiegły rok, wypracowaliśmy 7,3 miliarda zysku brutto. W czwartym kwartale zysk brutto wyniósł 1,5 miliarda. Obciążenia związane z podatkami w 2024 to 2,8 miliarda, samego CIT-u 2 miliardy 819 podatku bankowego. W samym czwartym kwartale nasze obciążenia podatkowe i regulacje wyniosły 785 milionów. Tutaj widzimy, jaka jest kontrybucja naszego banku do budżetu. Przejdźmy do slajdu siódmego, gdzie są ogólne dane operacyjne. Łącznie jako cała grupa obsługujemy ponad 7,5 miliona klientów, rośnie liczba klientów cyfrowych. W samym Santander Bank Polska mamy 6 milionów klientów, tu wzrost klientów cyfrowych rok do roku to 8%, a korzystających z aplikacji mobilnej wzrost o 13%. Jeśli chodzi o dane bilansowe, 11% zwiększył się depozyty klientów i wyniosły 232 miliardy. Portfel kredytów brutto wzrósł w ujęciu rocznym o 9% do 180 miliardów. Aktywa wzrosły o 10%. Fundusze klientów wynoszą 256 miliardów i wzrosły rok do roku o 12%. Przejdźmy do slajdu ósmego. Podstawowe wyniki finansowe. Zysk netto grupy za 2024 to 5,2 miliarda złotych. W samym czwartym kwartale zysk netto wyniósł 913 milionów i był obciążony dodatkowym kosztem na ryzyka prawne kredytów frankowych. Wynik z tytułu odsetek osiągnął poziom 13,9 miliarda, wzrósł o 6% rok do roku. W czwartym kwartale wynik odsetkowy wyniósł 3,6 miliarda i wzrósł 1% do poprzedniego kwartału. Wynik prowizyjny wyniósł 2,9 miliarda, zwiększył się o 7% w ujęciu rocznym. W czwartym kwartale wyniósł 726 milionów i był wyższy o 2%, biorąc pod uwagę ten sam okres ubiegłego roku 2023. W porównaniu do poprzedniego kwartału wynik prowizyjny nie został na tym samym wysokim poziomie. Dochody ogółem 17,1 miliarda, to jest wzrost o 7% rok do roku. Pozycja kapitałowa, jak Państwo widzicie, na bardzo wysokim, bezpiecznym poziomie. Zwrot z kapitału wyniósł 20,4%. Doskonała płynność LCR na koniec grudnia na poziomie 215%. Slajd 10, 12 informacje o poszczególnych segmentach biznesowych, jakie nowości, co oferowaliśmy naszym klientom w przeciągu całego 2024 roku, więc może przejdźmy do slajdu 13, gdzie już dane biznesowe. Prowadzimy 4,7 miliona kont osobistych, to jest 4% więcej niż przed rokiem. W czwartym kwartale otworzyliśmy według wstępnych danych około 110 tysięcy nowych złotowych kont osobistych. Kredyty hipoteczne w ciągu roku udzieliliśmy 11,2 miliarda, w tym czwartym kwartale 1,9 miliarda. W czwartym kwartale 97% nowych sprzedaży zostało udzielone na okresowo stałej stopie, także już jeżeli chodzi o cały portfel kredytów, jest wzrost tych na okresowo stałej stopie do 42% na koniec grudnia. Dla przypomnienia, na koniec września zeszłego roku mieliśmy zaledwie 39% kredytów na okresowej stałej stopie. W czwartym kwartale sprzedaż kredytów gotówkowych to 2,9 miliarda, 18% więcej niż przed rokiem. W całym roku udzieliliśmy kredytów gotówkowych 11,4 miliarda, to był wzrost 18% rok do roku. Fundusze inwestycyjne, tutaj sprzedaż netto, w czwartym kwartale miliard, aktywa detaliczne osiągnęły na koniec czwartego kwartału 24 miliardy złotych, udział w rynku bliski 11%. W segmencie MŚP tu również dynamicznie się rozwijamy. W czwartym kwartale otworzyliśmy prawie 19 tysięcy kont firmowych dla SME. W tym całym roku, w 2024, otworzyliśmy już 69 tysięcy kont. W czwartym kwartale kwota udzielonych kredytów dla MŚP to według wstępnych danych prawie 1,3 miliarda. W całym roku to 5,3 miliarda. Bardzo dobra sprzedaż leasingu. Tutaj całym 2024 roku to 4,2 miliarda złotych i to był wzrost o 11% rok do roku. Bankowość biznesowa i korporacyjna, wzrost wolumenu kredytów o 12%, w tym sprzedaż nowych limitów kredytowych o 16%. Bardzo dynamiczna akcja kredytowa, jak Państwo widzicie, ale również dwucyfrowy wzrost dochodów FX-owych. Z kolei bankowości korporacyjnej, trade finance, wzrost o 25% rok do roku. Bardzo dobra dynamika przychodów z tytułu operacji instrumentami pochodnymi. Przychody z usług na rynku kapitałowym, tutaj też imponujący wzrost 63%. Przejdźmy do bilansu. Zacznijmy od kredytów. Slajd 15. Mówiłem tutaj już o tym wzroście kredytów brutto na poziomie skonsolidowanym o 9%, 1% kwartał do kwartału. Slajd 16, fundusze klientów, depozyty, tutaj wzrost o 11%, na koniec grudnia to już 232 miliardy złotych. Porównując rok do roku, depozyty zwiększyły się o 22,7 miliarda. Rachunek wyników, slajd 17, wynik odsetkowy i marża. Wynik z tytułu odsetek wyniósł 13,9 miliarda, wzrost o 6% rok do roku. Przychody odsetkowe wzrosły o 4%, a koszty zmniejszyły się, koszty odsetkowe o 1%. W czwartym kwartale wynik odsetkowy 3,6 miliarda, wzrost o 1%. W ujęciu kwartalnym przychody odsetkowe wzrosły w tempie 2%. Marża odsetkowa netto anualizowana w ujęciu kwartalnym za czwarty kwartał wyniosła 5,27%. Slajd 18 mówi o wyniku z tytułu prowizji. W całym roku to 2,9 miliarda, wzrost o 7%, szczególnie nas cieszy aktywność klientów, prowizje transakcyjne, kredytowe, ubezpieczeniowe, wzrosty o 9% rok do roku. Warto zaznaczyć, że odbyło się to bez zmian w tabeli opłat i prowizji i to właśnie pokazuje aktywność naszych klientów i współpracę z bankiem. W czwartym kwartale wysoki poziom utrzymany wysoki poziom tych dochodów podobny do trzeciego kwartału. Slajd 19. Dochody, podsumowanie, 17,1 miliarda, wzrost o 7%. Jeśli byśmy pominęli koszt tak zwanych wakacji kredytowych, to te dochody by rosły o 8%. Koszty operacyjne. Czwarty kwartał pokazuje tutaj naszą bardzo dobre zarządzanie efektywnością i kosztami. Koszty ogółem za cały rok to 5,1. Skutek wyższego obciążenia BFG, inflacja, regulacje wynagrodzeń, również wzrostu kosztów usług. Koszty pracownicze wzrosły 6% rok do roku. Koszty administracyjne po pominięciu kosztów regulacyjnych wzrosły 6%. Wskaźnik efektywności, czyli cost income grupy jest na poziomie 29%, a samego banku Santander Polska na poziomie 28%. Rezerwy, slajd 21. Łączny wynik odpisów netto wyniósł na poziomie skonsolidowanym 983 miliony, w samym czwartym kwartale 75 milionów. Te koszty ryzyka w czwartym kwartale wyniosły około 60 bipsów. Wynik na odpisach po czterech kwartałach był niższy od ubiegłego rocznego, czyli z tego z 2023 roku, co jest efektem dobrej jakości portfeli kredytowych. Łączna sprzedaż wierzytelności kredytowych to ponad 2 miliardy złotych. Przyniosło to 248 milionów wpływu na zysk brutto. W czwartym kwartale sprzedaż NPL-a wyniosła 831 i tutaj pozytywny wpływ 99 milionów na wynik. Wskaźniki ryzyka utrzymują się w naszej ocenie na zadowalającym poziomie. Udział portfela niepracującego, również bezpieczny poziom 4,4%. W czwartym kwartale przeprowadziliśmy aktualizację parametrów wykorzystywanych do wyliczania odpisów, co dzięki dobrej jakości portfeli kredytowych skutkowało obniżeniem odpisów kredytowych. Slajd 22. No, mówiłem już o podatkach, o kosztach regulacyjnych, te łączne obciążenia to 3,1 miliarda złotych w roku 2024. I podsumowując, slajd 23. Chciałbym tu zwrócić uwagę na koszty ryzyka prawnego. W całym roku one wyniosły 3,1 miliarda. W samym czwartym kwartale koszty 1,4 miliarda, koszty ryzyka prawnego. Podsumowując, oceniam rok 2024 za naprawdę bardzo solidny. Utrzymaliśmy wzrost wyniku odsetkowego i, co bardzo mnie cieszy, prowizyjnego na wysokim poziomie. Tak jak mówiłem, bardzo mnie cieszą te prowizje związane z aktywnością klientów, prowizje transakcyjne, kredytowe. Ich dynamiczny wzrost, 9% rok do roku. Chciałbym jeszcze raz zaznaczyć, że odbyło się to bez zmian w tabeli opłat i prowizji i jest to odzwierciedleniem aktywności naszych klientów i bardzo dobrej współpracy z nimi. Jeśli chodzi o działalność biznesową, również jestem zadowolony, rosną nasze udziały w rynku. Robimy to w sposób rentowny. I to jest na pewno bardzo dobry prognostyk na ten rok i na lata następne. Często pytacie się Państwo o nasze wolumeny kredytowe i te dynamiczne wzrosty. Tak jak powiedziałem, mnie to cieszy, że rośniemy w sposób dynamiczny, szybciej niż rynek, że robimy to w sposób rentowny, że nie robimy to kosztem wzrostu ryzyka. I to robimy zarówno, i ten wzrost rentowny jest widoczny zarówno po stronie kredytowej, jak i po stronie depozytowej. Dziękuję bardzo i zapraszam do zadawania pytań. Dostaliśmy już szereg pytań.
Dostaliśmy już prawie 20 pytań, jeśli nie więcej, i właściwie one są z większości, poruszane są właściwie wiele tematów. Po pierwsze ryzyka prawne, Francji i tak dalej, sfera makro, wolumeny, marże, wynik odsetkowy, kapitał, dywidenda, koszty, rezerwy kredytowe. Więc ja bym proponował może, żeby ci, którzy chcą zadać pytania w tych tematach, to żeby chwilę poczekali i zobaczyli, co my odpowiemy i ewentualnie później będziemy doprecyzowywać.
Dobrze.
Dziękujemy za zapytanie.
Dobrze, dziękuję za pytania i ja w takim razie rozpocznę ten od pytań dotyczących właśnie kredytów denominowanych do franka szwajcarskiego, w jakim momencie jesteśmy, o ugodach powiem, o ilości pozwów. Okej, to zacznijmy od tego, że może od ugód. To, co podamy w pełnym sprawozdaniu finansowym, to, a w danych wstępnych teraz widzimy, to jest, zawarliśmy na koniec zeszłego roku 13 tysięcy ugód i to zarówno tych przedsądowych, jak i tych po wystąpieniu sprawy spornej. W samym 24 to jest 3,7 tysiąca. Zaproponowaliśmy już ugody ponad 98% aktywnych klientów. I to zarówno tym bez pozwów, jak i tym, gdzie już zostaliśmy pozwani. Znowu, jeżeli chodzi o ilość pozwów, to damy pełną informację w sprawozdaniu finansowym. Te wstępne dane na koniec grudnia pokazują, że grupa była pozwana w 22 200 sprawach o wartości przedmiotu sporu 7,9 miliarda. Jeżeli chodzi o ilość pozwów od klientów ze spłaconą hipoteką, tutaj jakie informacje też podamy w sprawozdaniu pełną, wstępne udział kredytów spłaconych na moment wniesienia pozwów w całkowitej liczbie spraw spornych wynosi dla grupy około 15%. Dobrze, to tyle wydaje się, jeżeli chodzi o kredyty. Jeszcze tutaj jest coś.
I tam było jeszcze WIBOR i sankcje kredytu darmowego.
Aha, jeżeli chodzi o WIBOR, jest bardzo niewielka dynamika. Tak jak mówiłem, w trzecim kwartale też było niewiele tych spraw. Wszystkie wyroki są dla banku korzystne, oddalające pozwy. W większości już się uprawomocniły. Również przytłaczająca część wniosków o zabezpieczenie takich powództw jest odrzucana przez sąd. Więc tutaj widzimy, że się kształtuje jednorodna linia orzecznictwa sądów. Oczywiście mamy sytuację z TSUE, czyli wniesienie zapytań do TSUE, ale tutaj nie widzimy żadnych podstaw do kwestionowania legalności wyboru. Strona publiczna tutaj też jednoznacznie się wypowiedziała w ten sposób. Również nie widząc podstaw do kwestionowania legalności wskaźnika WIBOR i dała wyraz temu w stanowisku w tej sprawie przekazanym do TSUE w październiku ubiegłego roku. Jeżeli chodzi o kredyty darmowe, tutaj widzimy dużą aktywność podmiotów skupujących na rynku wierzytelności z umów konsumenckich, a następnie pozywających banki. Obecnie w TSUE jest zadano następną ilość pytań prejudycjalnych, między innymi o to, czy sankcja kredytu darmowego spełnia zasady proporcjonalności kary. W Polsce może być nałożona za najdrobniejsze naruszenie, jak wiemy. O to, czy kredytowcom mogą naliczać odsetki od skredytowanych kosztów kredytu. Są również pytania w TSUE dotyczące legalności działania podmiotów, które za ułamek wartości skupują wierzytelności od konsumentów. W naszym przypadku jest bardzo niewiele tego typu pozwów. My sprawdzimy, bo dostaliśmy takie pytanie też od dziennikarzy, ile mamy już prawomocnych wyroków, ale to są w tej chwili bardzo, bardzo nieliczne. Bardzo nieliczne sprawy. Co jeszcze tutaj mamy?
Jeszcze przy okazji franków jest pytanie o doprecyzowanie różnicy pomiędzy zaraportowanymi kosztami ryzyka dzisiaj a poziomem rezerw z raportu bieżącego. To jedno zdanie może szybko, że decyzja w grudniu odnośnie przeglądu parametrów rezerw i kwota z komunikatu giełdowego to było 1,2 mniej więcej, a ta pozostała kwota, którą widzicie Państwo dzisiaj, to koszty prawne, w tym koszty rozliczeń wyroków, koszty sądowe. I tam jest kwota, koszty sądowe również była w zeszłym roku, ten czwarty kwartał był wyższy. No to chyba możemy iść dalej. Makro wolumen. Jest pytanie o wpływ funduszy unijnych na wzrost kredytów w 2025 roku. No to tutaj my zakładamy przyspieszenie kredytów w roku 2025 i to przyspieszenie kredytów będzie się odbywało głównie w sektorze przedsiębiorstw i za tym oczywiście też stoi ta historia na przyspieszenie inwestycji, to będzie główny element przyspieszenia wzrostu w roku 2025, a za przyspieszeniem inwestycji oczywiście też stoją fundusze unijne, więc ja nie powiem ile punktów procentowych wzrostu kredytów to wynika z funduszy unijnych, ale tutaj to powiązanie oczywiście jest. Ale tempo i to przyspieszenie dla całego sektora kredytów korporacyjnych my widzimy z około 5% na około 7%, 7-8. Jak widać po naszych wynikach my rośniemy trochę szybciej i do tego jeszcze zaraz wrócimy, bo tu pojawia się pytanie o to. Ale całkowity wzrost kredytów w całej gospodarce oczywiście nie będzie aż tak przyspieszał, dlatego że tutaj mieliśmy no łanów w postaci kredytu 2%, który wpływał na kredyty hipoteczne w pierwszej połowie roku, no to oczywiście się nie powtórzy w 2025, w związku z tym kredyty hipoteczne tutaj pewnie będzie jakieś spowolnienie i raczej zakładamy, że ta sprzedaż kwartalna to powinna się kształtować bardziej na poziomie tego, co jest w drugiej połowie 24 niż w pierwszej połowie 24, a to chyba jest oczywiste. I to też odnośnie kolejnego pytania, które jest, że kredyt na start nie będzie przedłużony, jaki to ma wpływ na naszą sprzedaż kredytów hipotecznych, no to my nie zakładaliśmy, że będzie przedłużony i właśnie tak oczekujemy tych wolumenów, jak powiedziałem przed chwilą. No i jest to pytanie o kredyty korporacyjne. Jak to się stało, że jak udało się urosnąć kolejny raz w kredytach korporacyjnych powyżej rynku?
Tak, tutaj trzeba jasno powiedzieć, że nie udało się, tylko to była zamierzona strategia naszego banku polegająca na wzmocnieniu naszej pozycji w tym obszarze. Jak widać, bardzo dobrze wykonana przez pion bankowości korporacyjnej. Ja nie będę tutaj zdradzał secret sauce, jaki mamy na to, żeby rosnąć szybciej niż rynek, pozyskiwać nowych klientów, zwiększać zaangażowania u dotychczasowych klientów, proponować nowe rozwiązania. W każdym razie cały ten wysiłek, który najpierw był związany ze zbudowaniem odpowiedniego modelu biznesowego, przeglądu tego modelu, strategii dla rynku klientów korporacyjnych, przynosi bardzo, bardzo pozytywne rezultaty. Jesteśmy rozpędzeni, chcemy dalej rosnąć w tym rynku. To jest bardzo ciekawy rynek, bardzo rentowny rynek i uważam, stajemy się tutaj liderem, na pewno liderem wzrostu, ale chcemy być generalnie liderem na rynku obsługi klientów korporacyjnych.
I druga część tego pytania jest...
Żadnej nerwowości nie widzimy tutaj.
Tak, pytanie jest, czy widać zwiększoną nerwowość klientów korporacyjnych po decyzjach administracji USA? Nie widzi. Jeszcze odnośnie bilansu jest pytanie o depozyty, ale może to ja do tego wrócę, opowiadając o marży. Tam jest sporo pytań o marże i to jest powiązane z tym. To co, może kapitał teraz i dywidenda. Jest pytanie o tym, że mamy istotne nadwyżki kapitałowe. Jakie są nasze priorytety? Czy chcemy rosnąć organicznie, czy chcemy rosnąć nieorganicznie, czy jaka dywidenda będzie wypłacona i też o tą dywidendę są dodatkowe pytania od innych uczestników, więc pojawia się kilka razy.
Nasza polityka dywidendowa jest konsekwentna. Uważamy to za nasz obowiązek, dzielenie się z akcjonariuszami. Nie dostaliśmy jeszcze indywidualnego listu z KNF-u. Znamy, był list ogólny. Jesteśmy w dialogu oczywiście z regulatorem i będziemy wnioskować o to, żeby wypłacić jak najwyższą dywidendę.
I odnośnie kapitału jeszcze jedno drobniejsze pytanie. Jaki jest oczekiwany wpływ CRR3 na wskaźniki kapitałowe? To dwa razy się pojawia. Wojtek, ktoś też?
Jasne. W przypadku naszego banku ten wpływ będzie pozytywny. Będzie to mniej więcej kilkadziesiąt bipsów i to dotyczy każdego właściwie poziomu Core Tier 1, Tier 1 i Total. Również poziom jednostkowy i skonsolidowany, te impaktów należy się spodziewać na podobnym poziomie. Tutaj głównym czynnikiem, który powoduje taką sytuację, jest to, że zmniejsza się wymóg z tytułu ryzyka kredytowego z powodu mniejszych wag ryzyka, między innymi na przykład dla kredytów denominowanych w walutach obcych, również będziemy mieli nieco mniejszy wymóg z tytułu ryzyka operacyjnego.
To teraz przejdźmy do marży i outlooku na, najpierw outlook na stopy, później outlook na marżę, wrażliwość NII-a na obniżki stóp procentowych. To może ja zacznę. Oczekujemy pierwszej obniżki stóp procentowych w połowie 25 w lipcu. Łączna skala obniżek w tym roku, później w drugiej połowie roku to około 100 punktów, 125. No i kontynuacja w 26 roku. Tutaj zdajemy sobie sprawę z tego, że oczywiście niepewność jest olbrzymia, wycena rynkowa zmienia się dosyć dynamicznie. Oczywiście przygotowujemy się na ten scenariusz. Jest tutaj dodatkowe pytanie, czy zwiększaliśmy skalę hedgingu kwartał do kwartału. Tak, zwiększaliśmy i my to zwiększamy systematycznie kwartał do kwartału. Ten udział stałej stopy w naszym bilansie, czy to stałej stopy udzielonej dla klienta, czy też w wyniku hedża, to jest już 50% właściwie, więc my podajemy tą wielkość co kwartał i widzicie Państwo, że ona systematycznie rośnie. Na koniec 2023 roku to było 32%, w okolicach 30%, a teraz jest już 50%, więc dodajemy, oprócz tego, że dodajemy netto skalę hedgingu, bo wydaje nam się, że w szczególności w takich momentach, kiedy rynek cofa wyceny obniżek stóp procentowych, te poziomy są atrakcyjne, no i scenariusz się nie zmienia. Jesteśmy, wszystko na to wskazuje, na górce stóp procentowych i przed nami stawki, więc dodajemy tego hedgingu, a oprócz tego też uzupełniamy ten hedging, który nam gdzieś tam maturuje, no bo część hedgingu jest była na krótszy okres, a robimy to już jakiś czas przecież, więc wchodzimy również w takie momenty, kiedy musimy zrolować hedging, który zapada, a oprócz tego, tak jak mówię, dodajemy netto. W wyniku tego wszystkiego nasza wrażliwość, ona pozostaje mniej więcej bez zmian versus to, co mówiłem poprzednio. Na 100 punktów bazowych obniżek wrażliwość NII to jest w okolicach 340 milionów złotych. To jest oczywiście przy założeniu stałego bilansu i przy tym założeniu to jest wpływ na marżę w okolicach 15 punktów bazowych. Oczywiście w rzeczywistości będzie najprawdopodobniej tak, że ten wpływ obniżek stóp procentowych będzie w jakiejś mierze neutralizowany wzrostem bilansu. I co jeszcze? Aha, i te depozyty na czwarty kwartał i też kontekst obniżki delikatnej marży w czwartym kwartale, to wynika z tego, że no, jak Państwo widzicie, struktura wzrostu bilansu, jeśli chodzi o wzrost depozytów i wzrost kredytów, no, była taka, jaka była w czwartym kwartale. I mimo tego, że my jakoś nie było jakichś specjalnych ofert na depozyty, ale rzeczywiście te depozyty napłynęły, ten napływ depozytów i wzrost bilansu z tym związany wciąż jest rentowny oczywiście, ale na trochę niższej marży. Tam też trzeba pamiętać, że jak my podajemy tą kalkulację NIM-u, to my bierzemy wielkości bilansu, czy wielkości depozytów z końca okresu i bierzemy średnią koniec września, koniec grudnia, więc jak jest napływ na sam koniec grudnia, to to daje trochę, taki trochę obraz, ja bym powiedział, gorszego NIM-u niż jest w rzeczywistości na średnich wielkościach w całym kwartale. Ale i tak te zmiany jakoś nie były one bardzo istotne i myślę, że ponieważ te depozyty, napływ tych depozytów nie był związany z jakimiś specjalnymi mega ofertami, to część tego, trudno na dzisiaj określić jaka, ale jest raczej trwała, a nie tymczasowa, bo tego dotyczyło pytanie, czy napływ depozytów w czwartym kwartale jest trwały, czy to tylko efekt końca roku. No, to myślę, że to chyba wyczerpałem NIM i NII. Jeszcze jest z tych tematów finansowania jest pytanie o jaki jest poziom wskaźnika finansowania długoterminowego 42,8. Dobrze. Dalej. Koszty. Prośba o outlook na koszty operacyjne w 2025 roku.
Tutaj nie będziemy podawali szczegółowych danych, ale oczywiście tą dyscyplinę, którą pokazaliśmy w zeszłym roku, szczególnie w czwartym kwartale, będziemy ją utrzymywali. Naszą ambicją jest, żeby te wskaźniki efektywnościowe rzeczywiście były poniżej 30% i takie są nasze założenia.
To można dodać pewnie to, że historia to pokazuje i raczej będziemy zmierzać w tym kierunku, żeby te koszty ogółem były gdzieś na poziomie inflacyjnym, tak żeby one nie wychodziły ponad poziomy inflacyjne.
Tak, i ostatnia grupa pytań to są koszty ryzyka kredytowego. Tu mamy tak. Dlaczego takie niskie koszty rezerw w czwartym kwartale? I to się powtarza parę razy. I też kilka razy się powtarza prośba o jakiś guidance cost of risk na rok 2025.
Ja próbowałem to wyjaśnić, ale za słabo, więc Maciej może.
To ja powtórzę, co mówił Michał. Dwie rzeczy nietypowe w czwartym kwartale to, znaczy może nie tyle jedna, to nie jest taka nietypowa, bo ona się zdarza co kwartał, a w czwartym kwartale również w zeszłym roku była na większą skalę, czyli sprzedaż NPL-i i to jest element, który na pewno na to wpłynął, bo ta sprzedaż była w prawie powyżej 800 milionów. Drugi element to jest przegląd parametrów modeli ryzyka w czwartym kwartale, który biorąc pod uwagę bardzo dobrą jakość portfela przyniósł poprawę parametrów i z tego wynika ponad 100 milionów efektu na koszt ryzyka kredytowego, 106 z tego co pamiętam. No i to są dwie takie rzeczy istotne, ale trzecia chyba najistotniejsza, to nie jest nic nowego w kontekście czwartego kwartału, ale ogólnie chyba widzimy, że i sytuacja makroekonomiczna, i sytuacja finansowa naszych klientów jest bardzo dobra i nie widzimy po prostu żadnych istotnych wejść do w sensie zagrożonych kredytów i widzimy bardzo dobrą jakość portfela. Czy to będzie aż na takim poziomie kontynuowane w 2025 roku? No taki podstawowy scenariusz makro sugeruje, że raczej tak, jesteśmy w takiej fazie cyklu, która powinna sprzyjać. Więc my jakby znaczących zmian w profilu, w kosztach ryzyka w najbliższych miesiącach się nie spodziewamy, no bo też nie spodziewamy się jakichś tutaj szoków z żadnej strony, choć znowu ta jakby niepewność jest duża, w szczególności jeśli chodzi o sytuację eksporterów w związku z tym, co się dzieje w handlu światowym i tak dalej. Ale na dzisiaj ta sytuacja oczekiwana przez nas w 2025 roku, jeśli chodzi o makro, jest korzystna i powinniśmy w okolicach tych poziomów się kształtować, jeśli chodzi o koszty ryzyka kredytowego, może trochę wyżej w 2025 roku, ale patrząc na ten nasz guidance ze strategii, który dawał across the cycle przedział 70-90, to myślę, że jesteśmy w takiej fazie cyklu, że po prostu będziemy bliżej dolnej granicy tego przedziału. Jeszcze mamy...
Mamy pytanie o poziom pokrycia. Możemy, to jest 127% pokrycia rezerw.
Tak, pytanie jest pokrycia aktywnego portfela PHF rezerwami z tego tytułu na koniec czwartego kwartału.
Tak, no to jest 127%. Również nie wiem, czy odpowiedzieliśmy na to pytanie przy kapitale, jaki jest ten, to pytanie dotyczące, które ma tezę, że mamy significant level of capital buffers i what capital allocation priorities do you have split between organic, inorganic growth, dividends and buybacks.
Tak, o dywidendzie powiedziałeś, tak. Może więcej o tym organic, inorganic.
Tak, to nie będziemy inorganic growth, to już kilkakrotnie powtarzałem, że nie mamy żadnych zamiarów ani strategicznych zapisów dotyczących wzrostu nieorganicznego. Jesteśmy tutaj zgodni co do tego, że potrafimy w sposób rentowny rosnąć organicznie i to jest nasza główna ścieżka wzrostu. Buybacków nie w ogóle nie przewidujemy. Tak jak powiedziałem, chcemy maksymalizować wypłaty dywidend i tutaj jesteśmy w dialogu z regulatorem i koncentrować się na wzroście organicznym. I jak widać, potrafimy, jeszcze raz powtórzę, potrafimy to robić w sposób rentowny.
Aga, czy coś ominęliśmy jeszcze, albo czy napłynęło coś nowego w tak zwanym międzyczasie?
Nie, już nie mam więcej pytań.
No, to gdyby się pojawiły później, zachęcamy do kontaktu, ale też przypominamy, że za kilka tygodni będzie raport roczny, gdzie będą wszystkie szczegółowe informacje i zachęcamy do lektury. A tymczasem
dziękujemy. Dziękujemy bardzo, do widzenia.
Dziękujemy.